kanał TVP Republika jest beneficjentem tego zamieszania i tego okresu przejściowego, w którym żyjemy, w którym gwałtowna zmiana powodowała, że ludzie nagle jakby odtrąceni od tych mediów publicznych potrzebują kontaktu z czymś, czym żyli przez 8 lat. Problem polegał na tym, ja rozumiem ustawodawcy, że oni obawiali się, że tej ustawy nie przyjmie prezydent, nie zawetuje po prostu. Ale uważam i dalej uważam, że można redagować ustawę, stworzyć taką ustawę i w niej takie rozwiązania zapisać, które no, w pewnym sensie, w cudzysłowie mówiąc, zmuszą prezydenta do akceptacji. W moim przekonaniu trochę Polsat chce odciąć się od przeszłości, kiedy był oskarżany o to, że przyjmuje taką konformistyczną postawę wobec rzeczywistości, to znaczy niby jest bezstronny, sprzyja rządzącym, częściej o nich mówi w tonie życzliwym, a opozycji, czy o Platformie i o Trzeciej Drodze, czy wcześniej tym ugrupowaniom, były, to tak trochę na marginesie.
Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej dyskusji Nowej Konfederacji. Dzisiaj porozmawiamy z panem profesorem Maciejem Rozowskim na temat systemu medialnego w Polsce, na temat ostatnich zmian, które dokonały się w obszarze zmian w mediach publicznych, ale także o całym krajobrazie medialnym, który w Polsce obecnie występuje. Porozmawiamy sobie o tym, jakiego kształtu mediów tak naprawdę potrzebujemy w Polsce i jak daleko od tego ideału obecnie jesteśmy. Witam panie profesorze, moim gościem dzisiaj jest pan profesor Maciej Mrozowski, wykładowca, medioznawca, nauczyciel akademicki. Witam serdecznie panie profesorze.
Dzień dobry pani i państwu.
Panie profesorze, w takim razie chciałabym zacząć od pierwszej kwestii. No, w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku rozgrzał opinię publiczną w Polsce sposób, w jaki obecny obóz rządzący dokonał zmian zarówno w strukturze właścicielskiej mediów publicznych, jak i w strukturze, powiedzmy, programowej mediów. Panie profesorze, my tę kwestię komentowaliśmy już wielokrotnie na łamach Nowej Konfederacji, rozmawialiśmy z gośćmi, którzy analizowali tę kwestię pod kątem prawnym. Natomiast z punktu widzenia medioznawcy, czy takie zmiany, tego typu zmiany przeprowadzone w mediach publicznych były konieczne, niezbędne i jedyne, żeby zmienić linię programową tej telewizji? Czy obóz rządzący mógł rozwiązać tę sprawę w zupełnie inny sposób, nie budzący aż tak dużych wątpliwości?
Po pierwsze, zmiany były oczywiście niezbędne, ponieważ ta koalicja trzech partii szła do wyboru pod hasłem między innymi dokonania dosyć radykalnych zmian w obszarze mediów publicznych, polegającym na ich odpolitycznieniu. To znaczy te zarzuty, które ciążyły na nich najbardziej, mianowicie, że jest to tuba propagandowa partii rządzącej, nawet nie obozu nowej zmiany, tylko partii rządzącej, te zarzuty wymagały zastopowania tego przynajmniej. Zapowiadano, że nie, ale do końca nie było wiadomo, na czym ono ma polegać. Tutaj pojawia się dla mnie pierwszy punkt takiej krytycznej może analizy i wypowiedzi. Partia rządząca, znaczy koalicja, która ubiega się o sprawowanie rządów, to w tak kluczowej kwestii powinna mieć jakiś ogólny plan, ogólny pomysł na to, w jakie ramy nowe trzeba te media wepchnąć, bo wiadomo, że to, co się stało, stało się dlatego, że te ramy ustawowe były niedoskonałe, nieprecyzyjne i przy o łamaniu, naciąganiu ustawy o radiofonii i telewizji, można było to zrobić, co robił PiS, czyli podporządkować sobie i zinstrumentalizować propagandowo te media. Odpolitycznienie mediów publicznych nie może polegać tylko i wyłącznie na to, że się, którzy realizowali politykę propagandową partii rządzącej, wyrzuci i zastąpi innymi, którzy albo tego nie realizowali, nie będą realizować, albo są z gruntu uczciwi, szlachetni, prawda, etc., etc. Muszą być mechanizmy, czyli zmiana ustawy. Nie za bardzo do dziś wiadomo, jaką wizję mają, czy w ogóle mają minister kultury oraz jego otoczenie, czyli ci wszyscy, którzy wzięli na siebie obowiązek dokonania tych zmian. Obawiam się, że ta wizja dopiero się kształtuje i to niestety nie wieści tego, że szybko uda się ten bałagan, to zamieszanie zlikwidować. Punkt drugi. Czy koalicja rządowa rządząca mogła to zrobić inaczej? Moim zdaniem mogła. Odsunięcie kierownictwa publicznego radia i publicznej telewizji od stanowisk było konieczne, ale nie musiało się to tak dokonywać. Moim zdaniem można było po prostu zawiesić i w tym czasie dosyć ekspresowo pracować nad ustawą radiofonii, nową ustawą o publicznej radiofonii i publicznej telewizji. Bez takiego strasznego zamieszania, gdzie właściwie ujawniły się trzy ośrodki z pretensją do władzy nad mediami publicznymi, czyli minister jako przedstawiciel Skarbu Państwa, Rada Mediów Narodowych i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No, takiego zamieszania to w obszarze mediów publicznych, powiem pani szczerze, nie było w żadnym kraju europejskim. Nawet we Włoszech, kiedy Berlusconi przemeblował, właściwie zdemolował cały tamtejszy system, obejmując kontrolę nad prywatnymi, znaczy nad publicznymi, bo nad prywatnymi miałoby ich właściciele. Krótko mówiąc, wprowadzony ogromny chaos prawny, który może nie kompromituje koalicji rządzącej, ale jednak troszkę cieniem się kładzie na brak, na to, do tego brak przygotowania. To niestety będzie przez dłuższy czas. Teraz, czy merytoryczne podstawy istnieją? Oczywiście. Telewizja publiczna i Polskie Radio nie realizowały zadań ustawowych przez ostatnie 8 lat. Wystarczy wziąć artykuł 21, gdzie są tam w podpunktach określone zadania programowe nadawców publicznych i zobaczyć na przestrzeni tych 8 lat, ile to było raportów, obliczeń z różnych źródeł, także Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które wskazują na skandaliczne naruszanie tych obowiązków, które w gruncie rzeczy wymagają pewnego zrównoważonego obrazu sceny politycznej. Informacji przede wszystkim publicystyki, ale także jeżeli chodzi o ofertę rozrywki i kultury. Tu nastąpiło zdecydowane przegięcie. Do tego dochodzą alarmistyczne informacje NIK-u o marnotrawieniu środków publicznych, o złym gospodarowaniu, o nieprzejrzystości. W moim przekonaniu to te dwa dowody, bo przecież to nie są incydentalne dowody, tylko to są całe ciągi okoliczności świadczących o złym zarządzaniu i fatalnej polityce programowej, to by wystarczyło do zawieszenia, a równocześnie można by pracować nad ustawą. Problem polegał na tym, ja rozumiem ustawodawcy, że oni obawiali się, że tej ustawy nie przyjmie prezydent, nie zawetuje po prostu. Ale uważam i dalej uważam, że można redagować ustawę, stworzyć taką ustawę i w niej takie rozwiązania zapisać, które w pewnym sensie, w cudzysłowie mówiąc, zmuszą prezydenta do akceptacji. Wtedy, kiedy będzie daleko idące uspołecznienie, czyli te media będą zdystansowane do świata polityki, a jednocześnie bardzo silnie związane ze społeczeństwem obywatelskim, z organizacjami najważniejszymi, kształtującymi społeczeństwo obywatelskie w Polsce, to będzie cholernie trudno taką ustawę zawetować, bo to będzie już policzek nie partiom opozycyjnym wobec PiS-u, tylko wobec całego społeczeństwa. Dlatego uważam, że skoro rząd tego nie zrobił, to być może nie nosi się z zamiarem tak daleko idącego upolitycznienia, jakie deklarował. A przypominam, że w programie wszystkich trzech koalicji, partii i koalicji deklarowanie odpolitycznienia mediów publicznych jako jeden z bardzo ważnych punktów ich programu i planowanych działań na scenie politycznej. No w związku z tym jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, w której raczej rośnie jeszcze zamieszanie, niż klaruje się cokolwiek, jakaś wizja przyszłości. Wszystko, no miejmy nadzieję, że oczywiście to takiej jednostronnej propagandy politycznej jest absolutnie niemożliwe, ponieważ ugrupowania rządzące są jednak wewnętrznie zróżnicowane i gdyby nawet zapragnęły no, zinstrumentalizować politycznie telewizję tak, jak to było dawniej, to chyba im się to nie uda, no bo jednak nie mają takiej żadna poszczególna składowa tej trójpartii siły, żeby mogła to przewalczyć w sytuacji, kiedy pozostali będą temu przeciwni.
No ale właśnie, panie profesorze, podniósł pan zasadniczą kwestię, właściwie związaną z tym, w jaki sposób to odpolitycznienie mediów publicznych miałoby wyglądać. Ja tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym, czy my w Polsce właściwie jesteśmy skazani już trwale na to, że media publiczne stają się niejako łupem politycznym kolejnych ekip rządzących. Obserwujemy to niemalże przy każdych wyborach parlamentarnych, kiedy nowa ekipa wkracza do mediów publicznych i te media właściwie całkowicie potrafią zmienić swoją linię programową w zależności od tego, kto akurat pozostaje właścicielem tych mediów i kto sprawuje nad nimi merytoryczny nadzór. Także panie profesorze, czy to jest jakiś grzech pierworodny naszych mediów publicznych, że one są tak nieodporne na zmianę władzy w Polsce i czy one mogą być jeszcze przez obywateli, odbiorców traktowane jako takie rzetelne źródło informacji, skoro ta linia programowa może ulegać aż takim zmianom?
To nie jest pierworodny polskich mediów publicznych, tylko to jest grzech pierworodny w ogóle wszystkich mediów publicznych jako instytucji. Trzeba pamiętać, że one narodziły się w pierwszym etapie jako radio w okresie międzywojennym w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia, kiedy to państwo obawiało się, to dwojakie uwagi, dlatego państwo przejęło taką kontrolę nad radiofonią najpierw, bo przecież o telewizji jeszcze nikt nie myślał wtedy. Z jednej strony chodziło o to, żeby nie dopuścić wpływów lewicowych, takich płynących ze wschodu, z Rosji Radzieckiej, Związku Radzieckiego, gdzie obawiano się ekspansji czy eksportu rewolucji tej proletariackiej, komunistycznej na świat zachodni, a przecież partie komunistyczne tam działały. Z drugiej strony obawiano się z kolei infiltracji z zachodu, amerykańskiej kultury popularnej, którą utożsamiano z niższą taką wersją kultury ludowej w gruncie rzeczy, która wśród ówczesnych elit intelektualnych i politycznych budziła niesmak, zwłaszcza jazz, prawda, i takie różne filmy, no, etc. To były takie dwa straszaki, które spowodowały, że elity polityczne powiedziały tak, no, trzeba stworzyć prawne ramy dla radia publicznego, a po II wojnie światowej dla telewizji publicznej, po to, żeby ona działała na rzecz państwa jako takiego, nie poszczególnych partii politycznych, ale państwa jako takiego, czyli tam miał być ten pluralizm zagwarantowany, silna funkcja edukacyjna, a to przez tą funkcję edukacyjną rozumiano też informowanie o polityce, czyli o tym, co politycy robią, jaki jest aktualny układ sił politycznych i co on ma do zaproponowania obywatelom. No i oczywiście edukacja ogólna, światopoglądowa, historyczna, geograficzna, techniczna, taka szeroka, no i oczywiście rozrywka, ale też artystyczna, która miała być w gruncie rzeczy głównym wyznacznikiem tożsamości kulturowej, czyli dorobek rodziny. To pięknie wygląda na papierze, ale w praktyce, jak pani wie, politycy jak tylko zwęszą jakąś możliwość, że jest jakaś ścieżka, żeby wydeptać sobie większe wpływy w sferze publicznej, no to będą tą ścieżką deptać do upadłego. No i media publiczne stały się właściwie takim terenem zakusów różnych partii politycznych w różnych krajach. Przedstawia bardziej kulturę polityczną i klimat tamtejszych społeczeństw, standardy kulturowe, standardy życia publicznego, ale wszędzie te zakusy polityków dały o sobie znać. Są takie przykłady, kiedy one osiągnęły daleko idący sukces, jak w Niemczech i we Włoszech, kiedy nastąpiła swego rodzaju parcelacja polityczna. W Niemczech uznano, że partia, która wygrała ostatnie wybory, ma prawo obsadzania głównych kanałów, a partia druga w części głosów, czyli albo SPD, albo FDP, prawda, albo CDU, albo CSU, one miały ten kanał główny, a opozycja miała kanał drugi, prawda. We Włoszech to był system lotizione, czyli podziału łupów, podzielono na trzy kanały i to przez długi czas działało. Ale to oznaczało też w pewnym sensie zabetonowanie mediów publicznych, bo przecież w tak zwanym międzyczasie, czyli w latach 60., 70. i 80. pojawiały się nowe partie polityczne, nowe ruchy społeczne i one podminowywały tą elita polityczna, ten establishment systemowy zawłaszczył media publiczne i one służą tylko im, a najpierw zieloni, potem ruch feministyczny, potem jeszcze inne mniejszości etniczne, mniejszości seksualne, że one są spinane na margines. No więc w tym sensie media właściwie od dobrych 20-30 lat mają złą prasę, jeśli to można powiedzieć, są krytykowane. Teraz mamy sytuację jeszcze bardziej skomplikowaną, ponieważ te ruchy różne polityczne zaczynają obchodzić media publiczne w tym sensie, że budują swoje poparcie w sieci, w mediach społecznościowych, czyli nowa rzeczywistość polityczna, nowa rzeczywistość cywilizacyjna i technologiczna oznacza też nową rzeczywistość polityczną. No i tutaj mamy do czynienia z taką różnymi wariantami polityki adaptacyjnej. Brytyjczycy są najbardziej dumni ze swoich osiągnięć z BBC, ponieważ rzeczywiście udało się im stworzyć taki dystans. Oni to nazywają arm's length, na wyciągnięcie dłoni. Chodzi o to, że jak ja z panią się spotkamy, to wtedy będziemy mieli kontakt, kiedy ja wyciągnę rękę i pani wyciągnie rękę i to one się spotkają. Jeżeli ja wyciągnę rękę, a pani nie, to ja już pani nie pani wyciągnie, a ja nie, prawda? Czyli to jest taki dystans, który pozwala na współpracę, ale wyklucza manipulowanie. To się głęboko wpisało w kulturę brytyjską i dzięki temu to jest jedyna telewizja publiczna, czy radiofonia i telewizja publiczna, które mają rzeczywiście poparcie większości, ale także młodego pokolenia. We wszystkich innych państwach europejskich milenialsi, a zwłaszcza zoomersi, odrzucają w ogóle tą instytucję taką, uważają, że po jaką cholerę, przepraszam za dosadność, ale oni jeszcze bardziej dosadnie to określają, po co to coś takiego ma istnieć. My i tak z tego nie będziemy korzystać, bo to nam wodę robi z mózgu, bo to jest ten element, tutaj muszę nawiązać do tego, co wcześniej powiedziałem, ten element edukacji jest potraktowany dzisiaj jako taki element, że nas pouczają, prawda, że to nie jest partnerskie medium, tylko tam występują eksperci, tacy jak ja na przykład, czy inni politolodzy, no i pouczają, mówią, jak należy tą sytuację rozumieć. No, młodzi ludzie tego nie znoszą. Oni lubią partnerski dialog z możliwością wypowiedzenia się w sposób nieskrępowany. No więc media publiczne, dochodzimy do dnia dzisiejszego, są w trudnej sytuacji, ponieważ muszą znaleźć jakąś ścieżkę, no, w tej nowej rzeczywistości medialnej wielu różnych kanałów. Przechodzą powoli do sieci i starają się jakoś tam wydeptać swoją drogę. Póki jeszcze pokolenie moje, tych baby boomers, prawda, urodzonych tuż po wojnie do połowy lat 50. i wychowanych na telewizji tej pierwszej, takiej jednokanałowej, potem to pokolenie jest dosyć wierne i ono jeszcze szanuje telewizję, ono ma nawyk taki, że ramówka to jest pewna umowa, tam są pewne stałe pozycje, Ja wiem, że jest w internecie całej telewizji, mogę sobie wiadomości, Teleekspres, czy tam 19:30 oglądać, kiedy chcę, ale mam taki nawyk, on mi trochę porządkuje dzień. Wiem, kiedy zjeść kolację, wiem, kiedy zjeść podwieczorek. I wielu ludzi potrzebuje telewizji nie tylko jako źródła informacji, rozrywki i kultury, ale także jako tego regulatora rytmu dziennego. No ale to są pokolenia schodzące. Pokolenia wchodzące uważają, że nikt nie będzie im regulował rytmu dnia, bo oni pracują w różnych układach, czasem w domu online, czasem mają różne popołudniowe, wieczorne aktywności zawodowe, społeczne, towarzyskie i oni muszą mieć w smartfonie po prostu różne agregatory newsów, różne agregatory programów, różnych treści i sobie będą z tego wybierać. I w ten strumień, w te strumienie, czy w tę wielostrumieniowość, te media publiczne muszą się jakoś wpisać. Są pewne doświadczenia zachodnie, oczywiście można z nich czerpać, ale musimy też pokusić się w Polsce o swoją drogę, bo jednak my jesteśmy społeczeństwem jeszcze bardziej konserwatywnym niż społeczeństwo zachodnie. Teraz widzimy postępy sekularyzacji, ale tradycja religijna i przekonania starszych pokoleń bardzo, bardzo różnią się od tego, co chce i czego oczekuje, o czym marzy młodsze pokolenie. No więc ten rozdziew to jest ta przestrzeń, którą te nowe media będą się musiały wpisać. A jak się wpiszą, to wie pani, najtęższe umysły nie są w stanie przewidzieć. Poza tym, że no, gdzieś muszą znaleźć tą drogę i iść za widzem, a nie, bo widzi pani, filozofia klasycznych mediów publicznych polegała na tym, że idźcie za nami, bo my będziemy wieloaspektowym, mądrym przewodnikiem w życiu. Dzisiaj pokolenie młodych ludzi chcecie kontaktu, chodźcie z nami, czyli chodźcie za nami albo obok nas, ale nie wyprzedzajcie i nie blokujcie i nie nadajcie kierunku. To jest zmiana, no, można powiedzieć, kopernikańska.
Wspomniał pan, panie profesorze, o bardzo, bardzo ciekawej kwestii związanej z tym, ze swego rodzaju tożsamością kulturową, które media publiczne czy to w dwudziestoleciu międzywojennym, czy to po II wojnie światowej miały być jej takim stabilizatorem, regulatorem, w pewnym sensie miały budować i obrazować tę tożsamość kulturową. Ale teraz obecnie ja mam wrażenie, przechodzimy do czegoś takiego jak modelu mediów tożsamościowych, czyli mediów skupionych na nie tyle ukazywaniu całej palety postaw politycznych widocznych w społeczeństwie, ale przede wszystkim na agregowaniu pewnych postaw właśnie antagonizmów społecznych, z którymi mamy do czynienia. To, o czym powiedział pan na przykładzie Niemiec, tak, że tam partie polityczne dokonują swego rodzaju podziału, jeśli chodzi o kanały w mediach publicznych. Bardzo podobną propozycję tuż po wyborach parlamentarnych w Polsce wysnuł pan redaktor Jacek Żakowski, mówiąc o tym, że być może my również w Polsce tymi mediami publicznymi, my, myślę tutaj o społeczeństwie, ale też o partiach politycznych, powinniśmy się tymi kanałami podzielić, tak? Czyli jedynka, główna antena dla partii rządzącej, dwójka, trójka, tak? Dla partii opozycyjnych. Spotkał się ten pomysł ze sporą dozą krytyki, szczerze mówiąc, jako wręcz nierealny w polskich realiach politycznych, społecznych. Jak pan uważa, czy ten rodzaj podziału mediów publicznych, czy swego rodzaju zrównoważenie tego pomiędzy kanałami, czy to ma sens w sytuacji tak głębokiej polaryzacji społecznej w Polsce?
Znaczy, jestem głęboko krytycznie ustosunkowany do takiej propozycji i już miałem okazję to wyrazić publicznie. Propozycja pana Jacka Żakowskiego nawiązuje bezpośrednio do tego włoskiego systemu podziału tych trzech kanałów między tam HDC, socjalistów i etc. Tam komuniści mieli też. Ten system jest w Włoszech bardzo krytykowany. Wszyscy domagają się, oczywiście, bo niektóre partie czerpią z niego korzyści, oczywiście, ale ci, którzy nie należą do tego koncertu, tego tria dominującego, no, żądają zaciekle zmiany tego systemu i wskazują na to, że to jest jeden z głównych czynników osłabiających media publiczne, ponieważ młode pokolenie, widząc tam, owszem, trzy różne partie, ale to nie są partie ich, tylko to są partie rodziców i dziadków, odwracają się do tych mediów, idą do sieci, tam szukają swoich jak pani mówi, tych tożsamościowych baniek, czy mediów, czy społeczności w każdym bądź razie. Więc ja to odrzucam jako rzecz anachroniczną, opartą na doświadczeniu, które właściwie jest schyłkowe, dotyczy epoki, która mija. Przyszłość wymaga jednak zupełnie innego rodzaju ofert tożsamościowych niż trzy partie. I w ogóle dzisiaj młodsze pokolenie buduje tożsamość w mniejszym stopniu w oparciu o postawy polityczne, a bardziej w oparciu o styl życia, o orientację światopoglądową i profile konsumpcji, modele kariery, swoje wyobrażenia na temat rodziny albo życia poza rodziną, czyli to, co nazwiemy szeroko rozumianą adaptacją społeczną, a nie tylko wyborem politycznym. Więc w moim przekonaniu nie da się tak podzielić mediów publicznych, żeby odpowiadało takiemu poszatkowaniu społeczeństwa na różne kategorie. Nie da rady. Postnowoczesność, czy późna, czy wczesna, charakteryzuje się rzeczywiście dużą dynamiką i płynnością. I młodzi ludzie nie są na etapie, że hip-hop już ukształtowaną mamy tożsamość. Jesteśmy tacy albo siacy, albo inni. Oni będą eksperymentować, oni będą w swojej trajektorii próbować różnych wzorów konsumpcji, różnych modeli kariery, różnych modeli związków, różnych orientacji seksualnych, różnych orientacji światopoglądowych. Być może taka jest wizja przyszłości, że od takich wzorców tradycyjnych, kiedy już człowiek dojrzewa, a jak dojrzewa, to dorasta, to dojrzewa, to już jest do końca życia wiadomo kim, konserwatystą, liberałem, prawda, nie wiem, katolikiem czy anarchistą. Nie, wydaje się, że tak jak to Bauman uczył jeszcze przed wielu laty, że podróż przez życie jest wielką przygodą, a ta przygoda będzie wymagała zmian pewnych, czyli od stałego podejścia do takiej zmienności. Problem oczywiście polega, jak bardzo warunki społeczne pozwolą na tą zmienność, bo co innego jest romantyczne marzenie o przygodzie, a co innego są twarde warunki ekonomiczne, socjalne, bytowe, wymagają jednak pewnej stabilizacji. No ale krótko mówiąc, ten model podziału takiego mediów publicznych na nie wiem, orientacje polityczne, światopoglądowe albo nawet pokoleniowe, on się nie sprawdzi, on nie przyciągnie. Być może starszy konserwatyzm, ale młode pokolenie się odwróci.
Panie profesorze, a w takim razie podział na media publiczne i media prywatne. Wiemy, że polski system medialny nie składa się tylko i wyłącznie z mediów i nadawców publicznych. Mamy też szeroki wachlarz stacji prywatnych. Wśród nich są też prywatne stacje informacyjne. I tutaj chciałabym jeszcze raz wrócić do tego wątku mediów tożsamościowych, bo bardzo ciekawym kazusem w tej sytuacji zmiany, jaka zaszła w mediach publicznych, jest kazus telewizji Republika, która ze stacji niszowej, dostępnej właściwie tylko na lokalnych multiplexach, dla odbiorców, ze stacji, która notowała udział w rynku na poziomie 0,2% jeszcze do niedawna, wskakuje na pozycję telewizji, która zajmuje już miejsce przed TVP Info i przed Polsat News na przykład, notując udział w rynku na poziomie 2,77%. W takim razie, czy ta koncepcja budowy mediów tożsamościowych, czy to jest maksimum, co telewizja Republika na przykład mogła w tym momencie osiągnąć po przepływie widowni z mediów publicznych, jak właśnie z TVP Info na przykład, z kanałów takich jak Jedynka, Dwójka, z tych serwisów informacyjnych, czy to jest jakieś głębsze zjawisko poszukiwania właśnie przez odbiorcę tego medium tożsamościowego, które będzie nie tylko tym psem stróżującym, tak, jak w jednej z koncepcji mediów, jako dziennikarza opisującego rzeczywistość, ale będzie rzeczywiście takim lojalnym pomocnikiem, tak, jednej z opcji politycznych i będzie rzeczywiście przedstawiało jakiś obraz świata, ale to będzie wciąż bańka dla odbiorcy, który ten rodzaj stacji telewizyjnej odbiera.
Nie ulega wątpliwości, że kanał TVP Republika jest beneficjentem tego zamieszania i tego okresu przejściowego, w którym żyjemy. w którym gwałtowna zmiana powodowała, że ludzie nagle jakby odtrąceni od tych mediów publicznych potrzebują kontaktu z czymś, czym żyli przez 8 lat. To jest ogromny dar losu dla tej stacji. Wszystko zależy od tego, jak ona to wykorzysta. Jest to kanał informacyjny i właściwie on nie stworzy całej oferty tożsamościowej, bo nie będzie produkował rozrywki, dramatyki, wie pani, nawet takiej ambitnej publicystyki, która zaproponuje nowy styl życia dla jakiejś znaczącej części społeczeństwa. To będzie dalej kanał informacyjny, publicystyczny o bardzo silnym zaangażowaniu. I teraz, jeżeli rzeczywistość tak się ułoży, że taka polaryzacja będzie odpowiadała jakimś, to znaczy taka polaryzacja, że z jednej strony będziemy mieli TVN i w jakimś sensie media publiczne, które będą bliżej centrum, ale jednak bardziej na lewo od tych telewizji pod tytułem, no to ona może tą niszę zagospodarować i tam się okopać i jakąś znaczącą grupę ludzi no, przywiązać. To jest zaczątek sukcesu, bo tak naprawdę o sukcesie przesądzi wsparcie ekonomiczne, czyli ilu reklamodawców, ewentualnie sponsorów się pojawi i na ile oni będą chcieli finansować to przedsięwzięcie albo z, tak, z przyczyn mecenatu, albo poczuciu interesu. Tu bym nie był optymistą i nie wcale nie dlatego, że to nie moja telewizja, tylko dlatego, że pewne prawa jednak obowiązują i jeżeli ten kurs zacznie opadać i mamy w tej chwili pierwsze badanie CBOS-u, które wskazuje, że popularność PiS-u dramatycznie spada, to wahnięcie, jeżeli ona nie spadnie jeszcze bardziej dramatycznie, to uspokojenie nastrojów społecznych będzie oznaczało być może spadek zainteresowania polityką w ogóle. Zwykle w takich przełomach politycznych rośnie poczucie niepewności, rośnie strach przed czymś, co może pogorszyć moją albo moich najbliższych życiową, a z drugiej strony ciekawość, nadzieja, co się może polepszyć, co nowego się pojawi. Ale po jakimś czasie strach opada, nadzieje albo się materializują, albo też zanikają i szara rzeczywistość zaczyna ludzi dopadać z codziennymi problemami i zajmą się swoimi sprawami, a nie sprawami wielkiej polityki. Żeby utrzymać zainteresowanie dalej w tym okresie stabilizacji, czego sobie pani wszystkim życzę, nie ulega wątpliwości, że potrzebna jest szeroka oferta programowa, która odejdzie od takiej polityki czysto ideologicznej, czy silnie zideologizowanej, a zajmie się takim kontekstem kulturowym, czyli właśnie style życia, jak pani wie, tożsamość, ale w znaczeniu już nie tylko stosunek do polityki, ale stosunek do świata, podstawowych problemów, a najkrócej mówiąc do innych ludzi. I jeżeli oni coś takiego będą w stanie zaproponować i wyczują, że mają swoje audytorium, swoją publiczność, no to oczywiście pewien sukces będzie, ale myślę, że w tej chwili są naprawdę w komfortowej sytuacji, ponieważ TVP Info przeżywa kryzys, nie potrafi wybudować, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby od razu przeorientować się w sposób zasadniczy. Poza tym w nowych warunkach politycznych nawet sympatycy PiS-u muszą zaoferować coś nowego. Nie mogą tych samych argumentów używać, tych straszenia ludzi, prawda, tak silnie, bo ludzie mają już dosyć tych huśtawek emocjonalnych. Więc to jest, jak powiadam, to jest dar, który albo się wykorzysta i przerobi się na względne długotrwalowe powodzenie, sukces, długofalowe powodzenie, albo niestety się to zmarnotrawi i znowuż będzie Wyspiański mówił, miałeś kamień złoty róg, a ostał ci się ino sznur.
Właśnie w kontekście tego daru boskiego, o którym pan mówi dla telewizji Republika, przechodzi ona również swoje problemy aktualnie, między innymi wycofanie się części reklamodawców po tym, jak na antenie tej telewizji padły dosyć pejoratywne określenia w stosunku do migrantów, uchodźców, którzy mieliby zostać w Polsce relokowani. Wypowiedzi między innymi panów Marcina Króla i pana Jana Pietrzaka na tej antenie spowodowały, że między innymi takie firmy jak IKEA na przykład wycofały się z emitowania swoich reklam na antenie Telewizji Republika. Ale mimo to prezes Jarosław Kaczyński w ostatnią sobotę mówi o tym, że no, potrzebujemy budowy mediów o wiele większych niż obecna strefa wolnego słowa. Strefą wolnego słowa, przypomnijmy, nazywa się media skupione wokół środowiska Gazety Polskiej, Telewizji Republika, niezależnej portalu niezależna.pl, które tak naprawdę taka średnia oglądalność to jest około 660 tysięcy widzów, tak? Swój pik właściwie szczyt osiągnęła w trakcie marszu organizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość, ale właśnie chciałabym zapytać o takie regulowanie, regulacje właściwie tych pejoratywnych określeń, alarmistycznych tonów, które pojawiają się na antenie prywatnych telewizji. Bo przypomnijmy, że na przykład od 20 grudnia Telewizja Republika nadaje właściwie nieustannie w trybie wydania specjalnego. Widzowie w codziennym wydaniu wiadomości, które noszą w telewizji tej nazwę dzisiaj, witani są jako pierwszych prawdziwych polskich wiadomościach. Obecnie rządzących nazywa się uzurpacyjnym rządem, okupacyjnym niemalże. Czy tutaj jakiego rodzaju regulacje, panie profesorze, mamy w grze, jeśli chodzi o używanie pewnego rodzaju określeń, pewnego rodzaju tonu na antenie mediów prywatnych z kolei?
Pani, no, zasadniczo nie ma takich regulacji, ponieważ zakon telewizji uchwalona w 1992 roku w tym podstawowym kształcie, nie zmieniana do dzisiaj, przyjmuje dosyć liberalne podejście. Nie ma cenzury językowej. Jest ani obyczajowej, ani żadnej innej. Krajowa Rada Radiofonii ma pewne instrumenty do dyscyplinowania kiedy ich zachowania ewidentnie naruszają standardy programowe tam zaznaczone, jeżeli chodzi o komercję, o reklamę, oraz tam jest kilka zakazów. No, to nie jest tak sformułowane, nie pamiętam dokładnie, każdy nie chodzi o to, żeby dobre obyczaje, no ale coś, co naraża przyzwoitość, poczucie przyzwoitości odbiorców, może być piętnowane. Jeżeli, ponieważ tego nie da się, wie pani, zdefiniować, co naraża poczucie przyzwoitości do krajów, czy te ogólne normy moralne, w związku z tym często nie dochodzi do procesów, to co Krajowa Rada nałoży karę, czegoś zabroni, potem okazuje, że sądy nie podzielają tego i uchylają te nakazy. W zasadzie mamy tylko taką granicę, jest taki czas chroniony w ciągu dnia, no wulgaryzmy wszelkiego rodzaju. O ile wiem, to nadawcy raczej idą zgodę i cenzurują, że w filmach amerykańskich, jak już tam są te skrajne, wulgarne, to oni tam mówią już nie fakt, to cholera, psia krew, prawda, tłumaczą, co oczywiście dla ludzi, którzy znają język, jest trochę śmieszne. No ale to jest taki kompromis, trochę samoregulacji. Wydaje się, że bardziej drastyczne działania są coraz trudniejsze. Tych mediów jest coraz więcej. Krajowa Rada Radiofonii nie może sieci kontrolować. Dyskutuje się nad wprowadzeniem pewnych standardów, które by nakładały na administratorów sieci, na tych, którzy na bieżąco regulują przepływ komunikacji w sieci, żeby eliminowali skrajnie brutalne, seksistowskie, wulgarne, no, nawołujące, prawda, do dyskryminacji, czyli takie faszyzujące. No, to są skrajne przypadki, dosyć łatwo określić. Natomiast, jak wiadomo, jest też taki obszar szary, kiedy komunikujemy coś, jakąś pogardę czy niechęć do drugiego człowieka w sposób pośredni. No, gesty jednego z dwóch skazanych niedawno w Sejmie, który pokazał gest Kozakiewicza, był tak długo emitowany, że każdy już coś bardzo wulgarnego i że ci, którzy zapomnieli o tym, że coś takiego istniało, to w mediach mainstreamowych to widzieli. To służy dyskredytacji jednego polityka, skompromitowania, ale jednocześnie wprowadza do przestrzeni publicznej takie zachowania. I zresztą jeszcze inne, gorsze też. Więc takiej regulacji nie da się odgórnej, jeżeli dobrze panią rozumiem, że ktoś, no państwo powinno stworzyć ramy prawne oraz jakiś urząd egzekwujący te ramy prawne, to no to powiedzmy to marzenie ściętej głowy, to tego nigdzie w Europie nie da się wprowadzić. Można natomiast szukać takich mechanizmów, które by przynajmniej skrajne przypadki oraz uruchamiały mechanizm takiej samoregulacji. No, czy to się uda, czy nie, to już pani pokolenie sprawdzi, bo ja być może nie dożyję tego, bo to są działania długofalowe. To musi zaakceptować pokolenie, które powoli, czy pokolenia, które powoli wchodzą i które będą wychowywać swoje dzieci, które powiedzą, nie, nie, dobra, to rozhuśtanie emocji, siły media społecznościowe i sieć, bo to one są tutaj główny winowajcą, ta polaryzacja, to rozhamowanie takie, co psychologowie mówią, że już hamulce nie działają, tylko czysta ekspresja, mamy się wyżyć, mamy święte prawo wyżywać się na innych ludziach, bo żeby sobie ulżyć. Czy to z czasem jakby troszkę no, osłabnie, czy wręcz pojawią się jakieś standardy, które powiedzą, to nieprzyzwoite, w dobrym towarzystwie się nie rzuca takich brzydkich słów. To jest proces długofalowy. Wydaje się, że ludzie są trochę zmęczeni takim pato internetem, który epatuje się wulgarnością, skrajnością, ponieważ na dłuższą metę ona niczego ciekawego intelektualnie nie prowadzi. To jest tak, jakby ciągle pokazywać gest Kozakiewicza każdemu, no to po jakimś czasie on już właśnie nic nie znaczy, tylko się mówi, ty sam sobie pokaż, bo nic innego nie potrafisz. Ja liczę na to, że problemy adaptacyjne ludzi będą brały górę i będą też kształtowały, ludzie będą kształtowali sobie środowisko takie, żeby było raczej wygodne, a nie ciągle uwierające i ciągle prowadzące do jakichś tam stresów.
Tak, nawiązując do tej brutalizacji języka debaty publicznej, ja tutaj przypominam sobie takie badania, które Rada Języka Polskiego przeprowadziła na podstawie pasków, które były widoczne podczas wydań wiadomości TVP i w latach 2016-2017 przeanalizowano 306 pasków, z czego około tylko 25% nie miało zawartego w sobie wartościowania jakiegoś negatywnego bądź pozytywnego. Natomiast też badania z 2022 roku pokazują z kolei, że 43% badanych ocenia TVP negatywnie, 40% mimo tego, co przez ostatnie lata w TVP pokazywano, ocenia stację tę pozytywnie. Ale ostatnio, panie profesorze, na przykład Zygmunt Solorz, właściciel telewizji Polsat, wystosował taki apel do mediów o rzetelność, obiektywizm, poszanowanie drugiego człowieka i merytoryczną debatę. O co tutaj chodzi, pana zdaniem, panie profesorze? Czy to jest apel do pozostałych mediów, czy to jest też apel do własnych mediów, których pan Zygmunt Solorz jest właścicielem?
No właśnie, koniec pani pytania jest początkiem odpowiedzi. Do kogo to jest adresowane i jakie ma mieć poznaczenie, kryje się w słowach, ale sens w intencji, prawda? Więc do kogo to jest skierowane? Można powiedzieć oczywiście do wszystkich mediów, no bo jeden z głównych graczy ma prawo trochę zwracać się do innych, ponieważ może powiedzieć, że wszyscy współkształtujemy klimat społeczny. Ja nie chcę być agresorem, w związku z tym wy też nie bądźcie, bo jak wy będziecie, to ja trochę będę musiał też być agresorem, żeby się dostosować do tego klimatu. Czyli takie no, dobroduszne i w słowach zaklinanie rzeczywistości. Jaki jest sens? Otóż w moim przekonaniu trochę Polsat chce odciąć się od przeszłości, kiedy był oskarżany o to, że przyjmuje taką konformistyczną postawę wobec rzeczywistości, to znaczy niby jest bezstronny, sprzyja rządzącym, częściej o nich mówi w tonie życzliwym, a opozycji, czy o Platformie i o Trzeciej Drodze, czy wcześniej tym ugrupowaniom, były, to tak trochę na marginesie i tak trochę z powątpiewaniem, a czasem krytycznie. Czyli w gruncie rzeczy, że jest to takie kunktatorstwo trochę i że on robił swoje interesy gdzie indziej, nie chciał się narażać władzy. To jego dziennikarstwo to było takie w gruncie rzeczy, jak w niektórych krajach kapitalistycznych w Europie, się media publiczne, że one trochę mają interesy takie, że lepiej z władzą nie chodzić w konflikt, bo można na tym stracić, a jak się nie straci, to można skorzystać. No, krótko mówiąc, trochę taka szara strefa, jeżeli chodzi o standardy dziennikarskie. Być może on teraz chce odwrócić uwagę i powiedzieć, że jest ten moment właśnie, kiedy to emocje się jeszcze bardziej rozgrzały i że może sens jest jakiś przypomnieć o tym, nawoływać. No nie wiem, co on chciał. Myślę, że on sam tego nie wymyślił, tylko tam mu doradzili ludzie, bo to się chyba nie interesuje standardami. Dopóki jest oglądalność i są wpływy, to jest wszystko okej. Okay. Krótko mówiąc, jest to no gest miły i szlachetny, ale chyba bez większego rezonansu społecznego.
I na sam koniec, panie profesorze, chciałabym jeszcze zapytać o regulacje dotyczące mediów na poziomie Unii Europejskiej, ponieważ jakiś czas temu Komisja Europejska wyszła z taką inicjatywą utworzenia Rady Usług Medialnych, która miałaby monitorować poziom konkurencji, pluralizmu, poziom też merytoryczny mediów w krajach członkowskich. I co ciekawe, przeciwko temu pomysłowi wystąpiły Polska, Węgry, ale także Niemcy, które powoływały się wówczas na to, że w Niemczech sytuację mediów publicznych, ich status regulują władze landowe i że niejako pomysł Komisji Europejskiej jest pomysłem zbyt daleko idącym, grożącym tym, że Komisja Europejska miałaby nawet uprawnienia blokowania pewnych decyzji w mediach publicznych tego kraju. Pomysł ostatecznie nie doszedł do realizacji. Rada Usług Medialnych nie została utworzona, ale panie profesorze, jak pan odczytuje taką sytuację w momencie, kiedy Polska w latach 2015-2022 spada właściwie o 48 pozycji w indeksie wolności mediów, kiedy na Węgrzech obserwujemy tak daleko idące przejmowanie mediów publicznych przez ludzi związanych z obozem władzy, w Polsce również media lokalne chociażby, tak, przejęte przez Polskę Press. Przypomnijmy, 120 tygodników, 20 dzienników przyjętych właściwie przez grupę kapitałową Orlen i z krajami, które w takim stanie właściwie do takiego stanu doprowadzają swoje media publiczne, razem z nimi występują Niemcy i mówią nie, mówią Unii Europejskiej, nie zgadzamy się na ingerencję Komisji Europejskiej w sprawy mediów publicznych.
Na początek oddzielmy na razie przynajmniej sytuację Polski i Węgier od ogólnoeuropejskiej, bo to są jednak inne obszary i inne problemy. Ta inicjatywa Unii Europejskiej, która pani wspomniała na początku, w moim przekonaniu jest takim wyrazem narastającego sprzeciwu, może jeszcze nie buntu, ale sprzeciwu, niechęci ze strony mediów komercyjnych wobec mediów publicznych, że one psują rynek, że one wchodzą w te obszary, które pierwotnie miały być całkowicie wolnym rynkiem. No, transmisje sportowe, widowiska, wie pani, takie formatowe, no rozrywka, krótko mówiąc. A media publiczne tych pierwotnych regulacji, czyli załącznika do traktatu amsterdamskiego, bardzo prostego zdania, mają zaspokajać społeczne, demokratyczne i kulturowe potrzeby społeczeństwa i przyczyniać się do pluralizmu, czyli one mają kompensować ewentualny deficyt ambitnych pozycji komercyjnych, ale nie mają wchodzić z nimi w konkurencję. U nas to wygląda trochę inaczej, ale na rynkach zachodnich, gdzie rzeczywiście gra toczy się między wieloma graczami o bardzo duże sumy pieniędzy, przede wszystkim oczywiście o wpływy reklamowe i cały ten zagospodarowanie rynku komercyjnego, takie szerokie otwieranie tych kanałów przez media, wchodzenie nawet dla dzieci, a przecież jest dużo komercyjnych, kanały sportowe, kanały edukacyjne nikomu nie przeszkadzają, ale już takie programy rozrywkowe, wielkoformatowe, to już mogą przeszkadzać. Więc tu chodziłoby o to, żeby obiektywne miary, które pozwolą określić, co ma być domeną mediów publicznych, finansowanych ze środków publicznych, a co ma być pozostawione całkowicie jako swobodny obszar wolnego rynku. I moim zdaniem, no, nie jestem przedstawicielem żadnej instytucji walczącym na tym rynku o przetrwanie i sukces, ale uważam, że to jest sensowne, że takie rozdzielenie jest sensowne. Oczywiście media publiczne natychmiast i różne organizacje, partie, które łączą swoje nadzieje z mediami publicznymi, będą przeciwko czemuś takiemu, bo widzą w tym ograniczenie, widzą w tym dalszą komercjalizację kultury, wulgaryzację. No, takie te zarzuty pojawiają się od dawna już. Natomiast co innego jest, to nie jest traktowane jako naruszenie wolności w znaczeniu politycznej, tylko wolności w znaczeniu panoszenia się na rynku, w znaczeniu budowania strategii komercyjnej. U nas mówimy o, no, media publiczne w zasadzie są w moim przekonaniu gorszą wersją mediów komercyjnych, ponieważ naśladują te wszystkie innowacje widowiskowe pod względem produkcji dramaturgicznej. To w ogóle nie są w stanie chyba ostatnio nawiązać konkurencji, bo dobre seriale, jakie chcemy oglądać, nawet polskie, to ogląda pani w stacjach prywatnych. Czy to
Albo
net,
na platformach streamingowych.
różnych albo w stacjach. Natomiast to, co oferuje telewizja publiczna, która ma przecież gigantyczne środki, no to jest raczej niestety zorientowane na tą publiczność dziadersowską, taką konserwatywną, i młodzi ludzie nie za bardzo tam mają. No już nie mówię o Jagiellonach, którzy są po prostu parodią serialu, ale nawet te polityka historyczna, II wojna światowa, no oczywiście, że powinno się takie tematy poruszać, ale jak sądzę, formuła nie jest taka, żebym słyszał, że studenci spędzają godziny i to oglądają po kilka odcinków. Raczej to jest obszar, którego dystansują się. A te utyskiwania Węgry-Polska dotyczą jednak zablokowania pluralizmu w sferze informacji i publicystyki. To jest coś, co oczywiście w świecie zachodnim nie może. Jednak tam partie polityczne, no inna kultura polityczna jest, nie dochodzi do takich dramatycznych prób zawłaszczeń, jak to się przez ostatnie 8 lat działało. Więc problemy są podobne, z tym, że u nas większe jest ich spiętrzenie, natomiast rozwiązania też muszą być trochę różne, bo my jesteśmy jednak na razie troszkę z tyłu za tymi standardami mediów publicznych. Musimy je przywrócić i znaleźć drogę ku lepszej przyszłości.
I to, co pan profesor powiedział w ostatnim zdaniu, myślę, że stanowi bardzo dobrą konkluzję, ale też radę dla obecnej ekipy rządzącej. Ja panu profesorowi bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był profesor Maciej Mrozowski, medioznawca, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i jako przedstawicielka tych internetowych mediów z kolei zapraszam państwa do śledzenia naszego kanału, do śledzenia naszych mediów społecznościowych. No i kolejnych dyskusji na tematy ważkie, bieżące, otaczającej nas rzeczywistości politycznej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia.